świat ludzkich uczuć.
I dzisiejsza nasza rozmowa dotyczyć będzie poprzedniej naszej audycji, w której mówiliśmy o tym, jak ważne jest pogodzenie się z rzeczywistością, zaakceptowanie swojej bezradności, tego, że nie do końca mamy wpływ, a właściwie w wielu sytuacjach nie mamy wpływu na to, co robi osoba pijąca. Nie wiemy, czego możemy się spodziewać po takiej osobie. Traci się poczucie bezpieczeństwa, o tym też mówiliśmy sporo. No i trzeba taką, a nie inną rzeczywistość zaakceptować. Ale żeby to zrobić, to trzeba przejść przez pewne fazy akceptacji, bo to nie jest taki proces, który dokona się w ciągu jednego dnia.
Tak, to rzeczywiście, jak mówimy o akceptacji rzeczywistości, czyli akceptacji świata, w jakim żyjemy i tego, kim w tym świecie jesteśmy, to co często podkreślałem w poprzedniej audycji, jest to taka akceptacja chwili obecnej, czyli tego tu i teraz. Nie? To oczywiście wymaga, to jest pewien proces, który czasem trwa krócej, czasem trwa dłużej, czasem trwa latami, a czasem się nigdy nie kończy. Czasem jest tak, że na pewnym etapie tego procesu się zatrzymujemy i nie potrafimy ruszyć dalej, czyli ta akceptacja tej całej sytuacji, czyli tego świata, w jakim żyjemy, jest czymś dla nas nieosiągalnym. Ja powiem tak, że jak spotykam osoby współuzależnione, które trafiają do mnie do terapii, czy trafiają w ogóle do poradni, to są one na różnych etapach właśnie takiego dochodzenia do zaakceptowania życia, świata, do zaakceptowania siebie takim, jakim jestem. W związku z tym też praca terapeutyczna z takimi pacjentami, ona się zaczyna od różnych etapów i od różnego poziomu. Ja mogę powiedzieć tak, że ten cały proces, czyli te fazy, o których dzisiaj będę chciał trochę powiedzieć, to one generalnie dotyczą czegoś takiego, o czym mówiliśmy w poprzedniej audycji, czyli takiego poczucia straty. Poczucia straty w różnym stopniu różnych rzeczy to poczucie straty może dotyczyć. W przypadku osób współuzależnionych no, takim jakby czymś, co najbardziej jest bolesne, co najbardziej nam doskwiera, to jest strata czy pogodzenie się z utratą pewnych marzeń, pewnego widzenia życia takim, jakim chciałoby się, żeby to życie było. No, taki jeden z typowych przykładów to jest coś takiego, jak mówienie przez osobę współzależnioną, że ona chce żyć w normalnej rodzinie. I okej. To jest w ogóle bardzo, bardzo taka rzecz ważna i cenna. Tyle tylko, że w konfrontacji z rzeczywistością okazuje się, że do tego ideału jest albo bardzo daleko, albo jest on po prostu niemożliwy do realizacji. Choćby na przykład z tego powodu, że druga strona tego nie chce, albo druga strona nic w tym kierunku nie robi. W związku z tym, no, po to, żeby ruszyć z miejsca, żeby zmienić swoje życie, no to trzeba to po prostu zaakceptować. Nie nasze chcenie i nasze takie idealistyczne widzenie świata, czy widzenie naszego związku, ale spojrzenie na to w kategoriach właśnie tego, jak naprawdę jest. Jak naprawdę jest. Ja miałem ostatnio rozmowę z taką jedną pacjentką, która mówiła, że no, ona tak zmusza swojego męża do leczenia i tak robi wszystko, żeby on zaczął trzeźwieć. Między innymi po to, żeby dzieci, które ma, nie wychowywały się w rodzinie alkoholika. No, ja ją spytałem, no a w jakiej się wychowują? Czyli widzimy tutaj no, taki sposób jej rozumowania, czy taki sposób widzenia świata nierealistyczny. To się mieści w kategoriach takiej pierwszej fazy tej utraty czegoś. Mianowicie to jest zaprzeczanie. Czyli taka faza, która jest właściwie takim pierwszym stadium radzenia sobie ze stratą, którą no, każdy przechodzi. Ja chcę powiedzieć, że generalnie w psychologii uważa się, że te wszystkie fazy, one dotyczą właściwie każdej straty, jaką ponosimy, od bardzo drobnej i wtedy, nie wiem, cały proces może trwać kilkadziesiąt sekund czy kilka minut, aż do takich bardzo, bardzo takich strat poważnych, typu utrata kogoś bliskiego, czy na przykład utrata pracy. Nawet, co ciekawe, pewne pozytywne zmiany też powodują takie poczucie utracenia czegoś. No, takim typowym przykładem to jest przeprowadzka do większego mieszkania. Z jednej strony poprawiamy sobie, jest to zmiana pozytywna, a z drugiej strony mamy poczucie, że jakby coś straciliśmy, z czymś się musieliśmy rozstać, z czymś, co dotychczas było dla nas ważne, dotychczas było dla nas istotne. My czasem mówimy, że tak człowiek no, zostawił tam kawał swojego życia, nie? Też trzeba sobie z tym sobie poradzić, trzeba pójść naprzód. Trzeba mieć poczucie jakby pogodzenia się z tym, że to było, że tego już nie będzie. I generalnie się uważa, że te stadia, o których będziemy mówić, one niekoniecznie muszą występować w takiej kolejności, jakiej mówię. Natomiast po to, żeby zaakceptować rzeczywistość, żeby tak do końca tą stratę przeżyć, no to trzeba przejść przez wszystkie pięć tych stadiów. Doskonale to widać na przykładzie osób współuzależnionych, w jaki sposób to wygląda. Więc tak jak mówiłem o tej swojej pacjentce, która tak chciała, żeby te dzieci jej nie wychowywały się w rodzinie alkoholowej, mimo że się wychowują, no to to jest taki pierwszy sposób reagowania na stratę. To jest zaprzeczanie. Zaprzeczanie to jest nic innego jak taka odmowa przyjęcia do wiadomości pewnych faktów i niezgoda na aktualny stan rzeczy. Czyli my robimy wszystko, co w naszej mocy, aby było tak samo, jak było przedtem. I albo udajemy, że się nic nie stało. To jest dosyć charakterystyczna postawa na przykład dla osób współuzależnionych, które mają taki ambiwalentny stosunek do zachowań swoich pijących mężów. Bardzo często jednym z takich sposobów radzenia sobie z tą sytuacją to jest udawanie, że się nic nie stało, mimo że się stało. I to jest udawanie zarówno przed tą osobą, jak przede wszystkim przed samym sobą. Przy czym w tym mechanizmie zaprzeczania pojawia się coś takiego jak lęk, jak pewien niepokój, coś, co nas tak mocno, że tak powiem, mocno nam zaczyna doskwierać. Typowe reakcje w tym właśnie stadium to jest taka niechęć do uwierzenia faktom, czyli takie mówienie o sytuacji, że to jest niemożliwe. Czy minimalizowanie bądź zaprzeczanie temu, że się jakąkolwiek stratę poniosło. Czyli mówienie na przykład to nic takiego, albo takie zaprzeczenie temu, że to, co się stało, to nas głęboko poruszyło. Czyli takie mówienie, nie dbam o to. Nie? To, co się często pojawia, to na przykład takie obsesyjne koncentrowanie uwagi na czymś innym. Takie zachowania przymusowe, wynajdowanie sobie różnych zajęć. Ja na przykład pamiętam sytuację osoby, której mąż, no to już byli starsi ludzie, której mąż nagle dostał wylewu i wylądował w szpitalu. I takie niesamowite było to, co ta osoba, czyli żona tego mężczyzny, co ona robiła. Ona się po prostu wzięła za remont mieszkania, zrobiła bardzo dokładny remont mieszkania. Oczywiście z myślą o tym, że no jak mąż wróci, no to, że już tutaj będzie wszystko, prawda, posprzątane i tak dalej, i tak dalej. Nie brała w ogóle pod uwagę czegoś takiego, że on może nie wrócić. Rzeczywiście po kilkunastu dniach pobytu w szpitalu w stanie, że tak powiem, nieprzytomnym ten człowiek zmarł. Ale tutaj widzimy jakby dwie strony tego zaprzeczania. Z jednej strony jest to takie zaprzeczanie, czyli jakby unikanie poznania prawdy, a z drugiej strony ma to taki charakter obrony czy ochrony naszego organizmu przed nadmiernym stresem. Czyli w zależności od sytuacji, w jakiej się to dzieje, może to takie, a nie inne funkcje pełnić. Ja chcę powiedzieć, że w przypadku taki ten mechanizm zaprzeczania, on występuje generalnie u większości, bo właściwie u wszystkich ludzi, który się pojawia w momencie, kiedy mamy poczucie takiej straty. Natomiast w tym stadium my często się zachowujemy typowo dla osób współuzależnionych. Czyli kontrolujemy, usiłujemy zapanować nad kimś, tłumimy swoje uczucia, obsesyjnie zajmujemy się kimś bądź czymś. To są takie typowe właśnie objawy zaprzeczania oczywistym faktom. Czasem to osoby, które są w tej fazie, mają takie poczucie, jakby popadały w obłęd. Mają takie poczucie, że inni nas oszukują, wiara w kłamstwo jest czymś takim niesamowicie ważnym, chociaż to właściwie narusza rdzeń naszej psychiki. To jest coś, czym my się karmimy i co nam pozwala jakby funkcjonować. Nie mierzyć się bezpośrednio z problemem. Ten mechanizm zaprzeczania jest też typowo rozwinięty u alkoholików. Jest jednym z pierwszych takich mechanizmów psychologicznych, który się u osób uzależnionych pojawia. Więc tutaj pojawiają się dokładnie te same elementy, o których mówimy w tej chwili. Na przykład zaprzeczanie oczywistym faktom, zaprzeczanie szkodom, jakie się ponosi, zaprzeczanie czy poczucie takie, że panujemy nad sytuacją, mimo że tego, że nie mamy właściwie podstaw, żeby tak sądzić. Nie zaprzeczamy tym faktom dlatego, że jesteśmy jacyś upośledzeni umysłowo czy głupi, to co tam często różne osoby mówią. Dlatego, że my się po prostu nie okłamujemy świadomie. Ten mechanizm zaprzeczenia, to on właściwie prowadzi do jednego, czy tak naprawdę do tego, że my powstrzymujemy się przed poznaniem rzeczywistości. Więc to jest taka jakaś nasza obrona przed akceptacją, nie? Przed czymś takim, co byłoby czymś naturalnym. Jak ja mówiłem w poprzedniej audycji o tym, że jedną z podstawowych takich sposobów dbania o siebie i ruszania w ogóle z miejsca, to jest akceptacja tego, co się dzieje w danej chwili, czy tego, w jakiej sytuacji obecnie się znajdujemy, to tutaj, proszę Państwa, jak mówię o tym mechanizmie zaprzeczania, to widać wyraźnie, że jeżeli się tej fazy nie przejdzie, to nie ma absolutnie żadnych szans, żeby ruszyć z miejsca. Dlatego, że to, co się dzieje z naszą percepcją, to, co się dzieje z naszym widzeniem rzeczywistości, to, co jest przez ten mechanizm zaprzeczania wywoływane, to nas po prostu prowadzi w świat iluzji i w świat taki, z którego nie ma dobrego wyjścia. Ja sobie przypominam takie pacjentki, które na przykład w tym zaprzeczaniu, nie wiem, swojej własnej klęsce swojego związku łapią się na przykład czegoś takiego, że mówią w ten sposób, że jak mój mąż przestanie pić, to się skończą nasze problemy. Często się okazuje, że one się tak naprawdę dopiero zaczynają, bo picie jest jakby przykrywką do różnych innych rzeczy, które się w tym związku działy. Często różne zaburzenia komunikacji, różne inne rzeczy, to nie dociera jakby do tej osoby. Dla niej jakby jedynym wytłumaczeniem tego, że się źle dzieje w jej domu, to jest picie. Tymczasem się często okazuje, że jest to jeden z objawów, nie jedyny i nie najważniejszy, zaburzeń w relacji w takim związku. W związku z tym mówię, jeżeli jesteśmy w tej fazie zaprzeczania, to co możemy zrobić samym sobą? Nic nie zrobimy, dlatego że my w ogóle nie czujemy czegoś takiego, że tak naprawdę to nasze życie to zależy od nas, a życie naszego partnera to zależy od niego. Ponieważ zaprzeczając innym problemom, koncentrujemy się tylko na tym jednym najbardziej widocznym. Tymczasem on wcale nie musi być czymś najważniejszym, co tak najbardziej rzutuje na nasz związek. My często mówimy o czymś takim, że taki sposób myślenia, czyli ten mechanizm taki psychologiczny, który się tworzy, on w jakiś sposób chroni nas przed przeciążeniem. to filtrowanie informacji, to takie nastawienie właśnie zaprzeczające oczywistym faktom, ono czemuś służy. Ono służy obronie naszego ja, czy obronie naszej psychiki przed rozpadem, albo przed przeciążeniem takim, które będzie dla nas nieznośne. Chcę zauważyć, że jeśli osoby współuzależnione i osoby, na przykład dorosłe dzieci alkoholików, mają niesłychanie mocno ten mechanizm rozwinięty, ponieważ on, ten mechanizm zaprzeczania, on ich chronił przed takim przeciążeniem od dzieciństwa. One są często w tym wytrenowane niesłychanie, dlatego tak trudno jest im z tego wyjść i tak trudno jest im ruszyć z miejsca, czyli zaakceptować to, co się dzieje, ponieważ tak naprawdę zaprzeczanie służy cały czas takiej obronie przed czymś, co się może stać strasznego. My często nie wiemy czym, ale coś takiego, jeżeli nagle się okaże, że no, taka jest rzeczywiście prawda, no to nie wiem, co się wtedy stanie.
Nie? Ja myślę tak sobie, że to zaprzeczanie to jest taka trochę forma ucieczki do takiego kokonu, który był dobrze znany, który jest dobrze znany. Niekoniecznie jest bezpieczny, bo o tym mówiliśmy, że kiedy nie ma akceptacji, wtedy różne rzeczy mają miejsce w życiu osoby współuzależnionej, ale to zawsze jest ten kokon, który się zna, więc w tym kokonie jest łatwiej poniekąd.
Tak. To się, z tym się zgadzam, tak rzeczywiście jest i chcę powiedzieć, że jak mówię o tym, jaki to jest powszechny sposób radzenia sobie, zaprzeczanie jest takim powszechnym sposobem radzenia sobie ze stratą, czy z jakimiś trudnymi sytuacjami. Mówię o tym dlatego, że mam do czynienia na przykład z pacjentami zawałowcami, którzy palą papierosy, którzy nie biorą leków i którzy uważają, że w ogóle ten zawał no to był taki przypadek i właściwie to się tak naprawdę nic nie stało. Nie? To zaprzeczanie chorobie, zaprzeczanie tej sytuacji, ono służy czemu? Ono służy podtrzymaniu takiego dobrego samopoczucia. Gdyż sytuacja zawału i przyznanie się do tego, że ja mam na przykład chorobę wieńcową, ono wymusza na mnie pewne konsekwencje. Tymi konsekwencjami jest na przykład często dramatyczna zmiana trybu życia.
No w przypadku osoby współuzależnionej, no to wtedy, kiedy zauważę, że rzeczywistość jest inna niż mówię, niż sobie sama wmawiam, to no, taki fakt też sprawi, że trzeba będzie coś z tym zrobić. I to jest chyba przerażające.
Trzeba będzie zrobić coś ze swoim życiem. I to jest bolesna prawda. I to robienie czegoś ze swoim życiem, to dochodzenie do takiej akceptacji tego, kim się jest naprawdę i w jakim naprawdę się świecie żyje, jest bardzo trudne, jest bardzo bolesne, wywołuje mnóstwo emocji, wywołuje czasem takie poczucie łącznie z jakimiś takimi poczuciami czy tendencjami rezygnacyjnymi, czasem z takimi myślami samobójczymi, takimi depresyjnymi zaburzeniami, dlatego że my się wyzbywamy no, czegoś, co było dla nas do tej pory niesłychanie ważne, co właściwie było motorem naszego życia. Nagle ten motor tracimy, budząc się, przepraszam za dość trywialne wyrażenie, budząc się z ręką w nocniku. Nie? I co teraz? ano dopiero teraz, w sytuacji, w której widzimy, jak jest naprawdę, pozbywamy się różnych idealistycznych rozwiązań, które bierzemy za rzeczywiste, dopiero teraz możemy budować cokolwiek. Cokolwiek robić ze swoim życiem konstruktywnego.
Za chwilę powrócimy do rozmowy.
Świat ludzkich uczuć.
To zaprzeczenie to jest taka trochę naturalna obrona osób współuzależnionych, no ale przychodzi taki moment, że czasami to zaprzeczenie już nie wystarcza. No i wtedy osoba współuzależniona może wpaść w kolejną fazę, ale niekoniecznie musi to być ta kolejna faza, bo może zaprzeczenie pojawić się, tak jak pan powiedział, w zupełnie innym momencie. Ale to jest nie jedyny etap, który trzeba przejść, żeby dokonała się ta akceptacja rzeczywistości w osobie współuzależnionej. O jakich etapach jeszcze mowa?
Tak, no rzeczywiście to, co się dzieje w tej pierwszej fazie, w tym stadium zaprzeczania, to jest mniej więcej coś takiego, co to jest mniej więcej coś takiego, co tak właściwie chroni trochę naszą psychikę. Tak trochę amortyzuje te wstrząsy. Jest taką dosyć naturalną reakcją na ból, na utratę czegoś, na zmianę. Można powiedzieć, że nas chroni i osłania przed ciosami, dopóki nie zbierzemy wszystkich sił, aby się im móc przeciwstawić. To jest coś takiego, o czym często mówią moje pacjentki i o czym często też mówią alkoholicy. To jest, człowiek się karmi tym zaprzeczaniem tak długo, dopóki nie sięgnie dna, czyli dopóki ta sytuacja jest nie do zniesienia, ale też to sięganie dna niesie w sobie pewną nadzieję, mianowicie, tak jak mówią anonimowi alkoholicy, trzeba sięgnąć dna, żeby się mieć od czego odbić. Czyli tak naprawdę tą siłę do odbicia dostaje się w momencie, kiedy rzeczywiście zaczynamy przeglądać na oczy. Już to zaprzeczanie, ono już nie jest w stanie nas chronić przed tą rzeczywistością, przed takim przyznaniem się do tego, że rzeczywistość naprawdę wygląda tak, a nie inaczej. Kiedy właściwie przestajemy negować tą rzeczywistość i zaprzeczać już tym faktom, to następne stadium, które się pojawia, to jest coś, co my nazywamy takim stadium złości. Złości, a więc takiego zdenerwowania, takiego wybuchu wewnętrznego, która ta złość może ona być uzasadniona, może też być nieuzasadniona. Uzasadniona jest wtedy, kiedy kierujemy ją w stronę osoby czy w stronę sytuacji, która jest odpowiedzialna za wyrządzoną nam szkodę. Natomiast nieuzasadniona wtedy, kiedy czasem zupełnie irracjonalna, kiedy właściwie tą naszą furię, tą złość, to nasze napięcie rozładujemy na czymś, co pierwsze napotkamy na swojej drodze. To, co się nam nawinie pod rękę. Często za poniesione straty możemy obwiniać siebie, możemy obwiniać Pana Boga, możemy obwiniać otoczenie, właściwie wszystkich wokół siebie. Możemy w takiej sytuacji, różnie z tą złością jest. Nie? No ona może to być lekkie poirytowanie, może to być a możemy być tacy, no, wpaść w jakąś furię, w gniew i tak dalej. To właśnie ten mechanizm, ten element złości, on się pojawia w różnych sytuacjach i My, jeżeli pomagamy na przykład osobie, która wychodzi z fazy zaprzeczania, musimy być bardzo uważni na to, że na przykład ta złość może być skierowana przeciwko nam. My często, ja powiem tak, no jak się przygląda różnym sytuacjom takim wziętym z życia, to na przykład pojawia się coś takiego. Jeżeli mówię swojej przyjaciółce o tym, że mąż ją zdradza, to właściwie pierwszy atak złości tej przyjaciółki nie jest skierowany na męża, a jest skierowany na mnie. Dlaczego? Ano dlatego, że to ja obdzielam ze złudzeń. Że to ja pokazuję jakby tą stratę, nie? Że to ja zrywam jakby tą zasłonę zaprzeczeń z jej oczu. Więc tutaj widzimy, że ten element takiej złości, on się generalnie pojawia przy każdej stracie. Natomiast właśnie, no, jest rzeczą niesłychanie ważną, na ile tą złość możemy konstruktywnie wykorzystać. My w jednej z kolejnych audycji, jak będziemy się przyglądać uczuciach, będziemy o tym dokładniej mówić. Ja mogę przypomnieć tylko to, co powiedziałem, że czasem ta złość jest irracjonalna. Ona jest skierowana w zupełnie jakieś takie dziwne miejsce, w zupełnie, czy w osobę, która jakby kompletnie nie jest odpowiedzialna za to, co się stało. Ja się powiem tak, często się zastanawiałem na taką rzeczą, jak to jest, że żony, które są zdradzane przez mężów, mają zawsze więcej pretensji do tej trzeciej niż do tego męża. Nie? Nie wiem, czy pani ma podobne odczucia, ale to, ja mówię, ja to znam, że tak powiem, z takich moich relacji terapeutycznych, ale też i w literaturze, czy w różnych wypowiedziach, często się to słyszy. Można powiedzieć tak, no, mam poczucie straty, ponieważ zostałam zdradzona, mimo że, no, po jakimś czasie mówię, że no, pewne objawy na to mogły wskazywać, nie? Ale ja tego nie widziałam, czyli mechanizm zaprzeczania był tutaj włączony. Teraz powiem, się pojawia złość i to złość, że tak powiem, która jest kompletnie niekonstruktywna, bo ona jakby nie jest skierowana na osobę, która mi to zrobiła, a bardziej jest skierowana, nie wiem, na przykład na moją rywalkę, nie?
Może jest to kwestia tego, że tak nam łatwiej jest, bo ta osoba niesłusznie potraktowana tak, a nie inaczej, nie będzie się broniła, bo po prostu ręce jej opadną.
No na przykład, ale też i może być też tak, że to jest łatwiejsze. Ja przypominam Państwu, jak mówiliśmy kiedyś na temat współuzależnienia, że bardzo często kobiety współuzależnione kogo uznają za największego wroga w swoim związku, swojego związku. Największym wrogiem w moim związku jest alkohol. Nie mąż chory na alkoholizm, czy nie mąż uzależniony, który nic z tym nie robi, a to jest jego, że tak powiem, sprawa, tylko ta wódka, którą trzeba wyśledzić, którą trzeba wylać, i pozbawić tego męża możliwości wypicia. Więc jakby ta złość jest skierowana właśnie w tą stronę. Ja wielokrotnie mam takie poczucie, jak rozmawiam z ludźmi, z kobietami, które albo mają problem w rodzinie alkoholowy, albo wydaje mi się, że nie mają, albo się do tego nie przyznają, które opowiadają o tym, jakie złości złoszą. A. Reklamy w telewizji, B. Meliny, C. Koledzy męża, którzy go namawiają do picia i tak dalej, nie? One jakby znowu włącza się im ten mechanizm zaprzeczania, który mówi, że to nie mąż pije tak sam z siebie, tylko są różne okoliczności, które to powodują, więc ja mam pretensje do tych okoliczności, nie do tego męża, nie? I cała moja złość wylewa się właśnie na te sytuacje, łącznie z państwem polskim, które, prawda, czerpie korzyści z tego picia i że tak powiem, w każdym sklepie, gdzie to tam tylko, to wszędzie jest piwo, a w co drugim jest wódka i gdyby państwo tego nie robiło, no to wtedy mój by nie pił, nie? No i pretensja jest do państwa. Ja się z tego śmieję w tej chwili, bo to jest irracjonalne, ale proszę Państwa, ja się z tego nie śmieję w sytuacji, kiedy mi to mówi osoba współuzależniona, która jest przekonana do tych racji. I czuję w sobie ogromną złość właśnie do aparatu, do policji, do, nie wiem, do sprzedawców, którzy tam sprzedają ten alkohol i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakby mogę powiedzieć tak, że ona się nie pogodziła z tą rzeczywistością jeszcze nie przeszła tej fazy zaprzeczania, a już, że tak powiem, ta złość w niej narasta i to skierowana w ogóle zupełnie w takim kierunku, który, czy w takie obszary, w których poruszanie się jest niekonstruktywne. Od razu mi się przypomina to, co czasem mówię swoim pacjentom, że nie jesteś w stanie człowieku zlikwidować całego alkoholu na świecie, nie? Natomiast jesteś w stanie podejmować samodzielnie decyzję, czy po ten alkohol sięgnąć, czy nie. To jest taki między innymi jeden ze sposobów rozbijania pewnych mechanizmów, właśnie tego mechanizmu zaprzeczania, nie? Pokazywanie człowiekowi irracjonalnego myślenia, jakie on stosuje, po co? Po to, żeby usprawiedliwić na przykład własne picie. Pokazywanie pewnych irracjonalnych zachowań jest potrzebne między innymi po to, żeby kobieta zobaczyła, w jakim ona naprawdę świecie żyje. Nie w jakim by chciała żyć, tylko w jakim żyje. My nie zabieramy marzeń, nie zabieramy różnych złudzeń, tylko pokazujemy, że to są marzenia i to są złudzenia, a to nie jest rzeczywistość, bo rzeczywistość jest taka, jaka jest. I bardzo często mówię, ta złość się pojawia. To jest taki element niesłychanie ważny. Ona jest zresztą dość oczyszczająca. Na pewnym etapie jest po prostu konieczna, by z czymś naturalnym.
No i kolejny etap, który pojawia się w przypadku tej akceptacji, tego procesu akceptacji, to też targowanie się. Mhm. O jakie targowanie chodzi?
A no właśnie, to jest w ogóle bardzo ciekawy element, bo to jest taki mechanizm coś za coś. Czyli, że jeżeli będziemy robić coś, to na przykład tak naprawdę nic się w naszej sytuacji nie zmieni. Nie? To znaczy, jeżeli zrobimy coś, to tak naprawdę nie będzie tej straty, albo nie będziemy musieli tych strat ponosić i cierpieć z powodu ponoszenia tych strat. Tutaj to co tutaj się dzieje, to na przykład takie myślenie, że my wiemy, że coś tam się kiedyś w końcu stanie, że coś jest nieuchronne, na przykład rozpad naszego związku, albo takie bolesne konsekwencje picia drugiej osoby. Bolesne dla mojego budżetu, bolesne dla mojej rodziny, dla moich dzieci, dla moich sytuacji, dla mojego samopoczucia psychicznego. Natomiast za pomocą różnych środków staramy się temu zapobiec. To jest właśnie takie targowanie się. Czasem jest to takie nawet dość konstruktywne i może przynieść dobre wyniki. Na przykład stwierdzamy w sytuacjach trudnych dla naszego małżeństwa, stwierdzamy wspólnie, że no dobrze by było zwrócić się do kogoś o pomoc, nie? To jest ewidentne targowanie, bo co to znaczy? Że spróbujemy zrobić wszystko, żeby tą sytuację odwrócić, żeby tą sytuację zmienić. Ale czasem te targi są kompletnie absurdalne. One wynikają właśnie z takiego naszego typowego magicznego myślenia. Na przykład to, że żona alkoholika mówi na przykład, że jak się będę bardziej starała, jak będę lepszą żoną, czy dobrą żoną, to wtedy mój mąż nie będzie pił. Albo jak będę dla niego, jak będę dla niego bardziej atrakcyjna seksualnie, to on mnie nie będzie zdradzał. Nie? To są takie typowe przykłady. To targowania się, które też jakby czasem już od dzieciństwa jest to jakby jakiś taki sposób na targowanie się z Panem Bogiem, czy na targowanie się z życiem, mające na celu utrzymanie pewnego status quo. Jak parę lat temu, jak mówiliśmy o audycjach o dorosłych dzieciach alkoholików, to na przykład jednym z takich sposobów targowania się to były określone zachowania, które miały powodować określone konsekwencje. Na przykład, będę się dobrze uczyła, to tatuś nie będzie pił. Albo będę grzeczny czy grzeczna, to tatuś będzie tak, a nie będzie się na mnie gniewał i w związku z tym nie będzie pił. Tutaj pamiętamy, że to poczucie odpowiedzialności za sytuację właśnie w taki sposób się rozkładało. Czasem to jest tak, że ukradnę coś koledze po to, żeby moja matka czy moi rodzice się mną nareszcie zainteresowali. Nie? Więc jak widzimy, to targowanie idzie w różnym kierunku. Często jest to zupełnie absurdalne coś. No ale ta faza w jakimś tam momencie, ona może trwać bardzo długo, ale ona też w jakimś momencie się kończy. Jeżeli przejdziemy przez te trzy fazy, to to, co jest taką następną fazą, to jest przygnębienie i smutek. Czyli wyczerpaliśmy właściwie wszelkie możliwości takiego mydlenia sobie oczu na rzeczywistość. Kiedy już kompletnie nie mamy na to siły, no to wtedy, kiedy się właściwie decydujemy przyznać do tego, co nam zgotował los, czyli to, w jakiej sytuacji jesteśmy, w jaki sposób tak naprawdę wygląda nasze życie, to wtedy często nachodzi nas smutek, a nawet czasem taka wręcz głęboka depresja. To jest coś takiego jak taka rezygnacja, czyli to, czego się staraliśmy, przed czym się broniliśmy niesamowicie, czego staraliśmy się przez cały czas uniknąć. Dlatego, że zobaczenie sytuacji takiej, jaka jest, ono często prowadzi właśnie do tego, że do takiej rezygnacji, takiego smutku, nie? Konfrontacja z życiem nas do tego prowadzi, a my się tego niesłychanie boimy, bo uważamy, że no to się rozsypiemy po prostu na kawałki i coś się może stać z nami strasznego. Stąd to zaprzeczanie, stąd ta złość, stąd to targowanie się i tak dalej, nie? Po to, żeby się w tym smutku nie pogrążyć. Tymczasem często się okazuje, że właśnie przeżycie tego smutku do końca dopiero daje nam szansę na takie prawdziwe pogodzenie się z rzeczywistością. Ja to przeżycie do tego smutku do końca czasem jest bardzo takie dramatyczne. Często jest to płacz, często jest to wielogodzinny płacz i tak dalej. Natomiast okazuje się, że to tak naprawdę dopiero oczyszcza nasze relacje ze światem. My dopiero wtedy patrzymy, rozglądamy się wokół siebie i widzimy to, co jest, nie to, co chcielibyśmy zobaczyć. Ja mówię o tych fazach między innymi dlatego, że one są tak dość powszechne i w życiu współuzależnionych są czymś bardzo częstym. To nie jest tak, że to pogodzenie się z rzeczywistością to ono jest jakby takie jednorazowe i dotyczy wszystkiego. To dotyczy różnych rzeczy i w różnych sytuacjach się to zdarza i czasem w zależności od tego, który problem jest dla nas ważny, gdzie ta strata wystąpiła, to my czasem się znajdujemy w różnych fazach w zależności od tego, na co patrzymy, to czym się aktualnie zajmujemy. W związku z tym to się często bardzo miesza i trudno jest nam się w tym wszystkim połapać. Temu celowi między innymi służy próba terapii polegająca na takim uporządkowaniu jakby widzenia swojej rzeczywistości, swoich relacji ze światem, konfrontacji z tym wszystkim. Ostatnia faza po tej fazie przygnębienia, no to jest pogodzenie się z rzeczywistością. Czyli to jest takie takie właściwie no, powiedzenie tak. Tak jest. Ono jest czasem pełne takiej rezygnacji, a czasem jest pełne nadziei, że tak jest, ale tak być nie musi. Że ja mogę coś z tą sytuacją zrobić. To jest to, o czym my często mówimy, że ja mogę żyć swoim własnym życiem. Czyli pogodzić się z tym, co jest naokoło i budować, że tak powiem, swoje życie na tych doświadczeniach, które miałem. Nie na gruzach poprzedniego życia, bo czegoś takiego to tak do końca nie ma. Dlatego, że te gruzy to bardziej są w naszych umysłach niż realnie. Często są mocno przez nas wyolbrzymiane, ale my właśnie w tej fazie pogodzenia się z rzeczywistością jest nadzieja na zmianę. I to sobie warto uświadomić, dlatego że w momencie, kiedy jesteśmy pogodzeni ze sobą, z całym światem, z sytuacją, w jakiej się znaleźliśmy, naprawdę wtedy jesteśmy wolni dopiero. Możemy podejmować decyzje, jakie tylko chcemy, jakie tylko jesteśmy w stanie podjąć. Możemy podjąć decyzję taką, że dokonujemy zmiany w naszym życiu. Możemy podjąć decyzję, że siedzimy w tym dalej. Nie? Nic tutaj nie przysłania nam oczu i nie przysłania nam takiej oczywistej prawdy, że nareszcie to my jesteśmy odpowiedzialni tak naprawdę za nasze życie. To jest niesłychanie istotne, bo my wtedy się godzimy ze stratą i uznajemy, że to jest nasza rzeczywistość. Rzeczywiście, no, czegoś już nie mamy, coś już straciliśmy. A to nie jest powód, ale co my zrobiliśmy? My się do tego dostosowaliśmy, że czegoś nie mamy. Pogodziliśmy się z tym, przeorganizowaliśmy jakby nasze życie. Przestaliśmy patrzeć tak idealistycznie, przestaliśmy patrzeć w marzenia, a patrzymy, nie wiem, w stół, w krzesło, w mieszkanie, w miejsce, w którym jesteśmy. W to, jak jest relacja między mną a na przykład alkoholikiem. To, że alkoholik mnie krzywdzi. To, że ja mam coś z tym zrobić, żeby te krzywdy były jak najmniejsze, albo żeby ich nie było, bo nie ma do tego prawa. To, co jest też istotne w takim pogodzeniu się z rzeczywistością, to naprawdę jest takie przekonanie, że różne straty, jakie ponosiliśmy w życiu, to tak naprawdę to one wywierają dobroczynny wpływ na nas. Dlatego, że one, dzięki nim my się zmieniamy. My czasem nie rozumiemy do końca tego, ale warto jest na to w ten sposób patrzeć. Jest takie powiedzenie, które ja niespecjalnie je lubię, ale ono w jakiś sposób to oddaje sens tej całej sytuacji. Mianowicie, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Nie? Często takie słowa się pojawiają, że są w bardzo różnych kontekstach. Natomiast jest w nich sporo prawdy. Dlatego, że radzenie sobie ze stratą, radzenie sobie z taką trudną sytuacją i poradzenie sobie z tym, ono rzeczywiście nas wzmacnia. Wzmacnia nas przede wszystkim, wzmacnia nasze poczucie wartości i wzmacnia nasze poczucie sprawstwa, czyli że my, od nas zależy dużo w naszym życiu. Od nas zależy właściwie nasze życie. To, co jest też istotne, to jest właśnie taka akceptacja tego, co jest, czyli przestajemy właściwie się miotać, kontrolować, robić uniki, jakieś inne cuda na kiju, a zaczynamy realnie żyć. I to jest taki punkt, z którego możemy iść do przodu. Czyli to, o czym często mówią, tak jak już wspominałem, alkoholicy, to często jest właśnie to takie miejsce, od którego możemy się odbić. Czyli to, co zobaczyliśmy, co jest naprawdę. Nie to, co jest w naszej głowie, nie to, co jest w naszych marzeniach, w naszym myśleniu, ale to, co realnie w świecie istnieje. No bo wtedy, jak mówię, no nie musimy już cudować, kombinować, wymyślać różnych rzeczy. Po prostu jest, jak jest. Jak ja rozmawiam z żonami alkoholików, to dla nich niesłychanym odkryciem i czymś takim bardzo ważnym to jest na przykład to, że one uznają, że alkoholizm jest chorobą, że mąż jest alkoholikiem i i że z tą chorobą to tylko on sam jest sobie w stanie poradzić i nikt inny za niego się nie wyleczy. Nikt inny za niego decyzji o leczeniu nie podejmie. I wtedy odczuwają niesłychaną ulgę. Dlatego, że wtedy zaczyna się tak naprawdę ich życie bez to, co my często nazywamy właśnie takim życie swoim życiem. Nie? Czyli zajmowanie się sobą, troszczenie się o siebie, dbanie o siebie, to o czym mówiliśmy we wcześniejszych audycjach. Nie? Dlatego, że uwalnia się nam sporo energii, którą zaangażowaliśmy w zupełnie nierealistyczne, nierealne działania, które miały na celu jedno – zafałszowanie naszego widzenia świata. Czyli ja jestem w stanie pomóc swojemu mężowi, jestem w stanie, nie wiem, leczyć mojego męża na przykład. Ja to zawsze mówię, proszę panią, nie jest pani terapeutą, niech pani się nie zajmuje leczeniem swojego męża. No, ale proszę pana, ja doprowadziłam do tego, że mój mąż poszedł na terapię. Czyli, że jednak mam na niego wpływ. Ja mówię, proszę panią, ile po tej terapii, ile był na terapii? No, 7 tygodni. Ile po tej terapii nie pił? Miesiąc. Na ile pani była skuteczna? Na miesiąc. Czyli to jest też takie właśnie pokazanie tego, że ta osoba po prostu żyje w nierealnym świecie, bo jej się wydaje, że ona jest w stanie, nie wiem, tego męża zmienić i tak, że ona się nie godzi z rzeczywistością taką, jaka jest. Nie? Ona mówi, że ona chce, żeby tak było normalnie w jej rodzinie. No to co z tego, że chcesz? Ale zobacz, jak jest. Ona by chciała, żeby jej dzieci nie wychowywały się w rodzinie alkoholika. No to co z tego, że chcesz? A jak, zobacz, jak jest. Zobacz,
ale co możesz robić w tej sprawie.
A dzieci w rodzinie alkoholika się ewidentnie wychowują, no bo mąż jest alkoholikiem. No? Czyli to jest takie niesłychanie ważne i to jest taki sposób, sposoby to są takie, których ludzie używają, a w momencie pogodzenia się z rzeczywistością już tego nie muszą robić po prostu. Nie mają takiej potrzeby, w związku z tym nie tracą czasu, nie tracą energii. To, co się dzieje w takim przechodzeniu przez te kolejne stadia, to, że my czasem się mocno zdezorientowani czujemy. Nie bardzo wiemy, co się z nami dzieje. Istotne jest tutaj znalezienie jakiegoś wsparcia. Kogoś, kto bądź przeżywał podobne problemy, bądź kogoś, kto jest dla nas życzliwy, bądź na przykład, nie wiem, specjalisty, do którego warto się zwrócić. Ja muszę powiedzieć, że jak obserwuję grupy wsparcia to zarówno anonimowych alkoholików, jak i grupy dla osób uzależnionych, dla współuzależnionych, czyli grupy Al-Anon, to widzę niesłychanie ważną rolę one spełniają właśnie w takim wsparciu, w tym pogodzeniu się z rzeczywistością. W takim pomagają, w takim wydobywaniu się z tej dezorientacji, z tego chaosu, w jakim się znajdujemy. I to jest właściwie to, co można na temat tego pogodzenia się z rzeczywistością, to, co można na ten temat powiedzieć. Więc tak jak wspominam jeszcze raz, te cztery fazy, które prowadzą do tego pogodzenia się z rzeczywistością, one właściwie po to, żeby się z tą rzeczywistością pogodzić, trzeba przejść przez nie wszystkie. Czasem nie w tej kolejności, w jakiej mówiliśmy. Często jest to tak, że dopóki takiej fazy nie przejdziemy do końca, to zdarza się nam cofać. W rodzinie alkoholowej to cofanie jest bardzo bardzo częsta. Ona wynika tak po pierwsze z manipulacji alkoholika, a po drugie też z tego, że przynajmniej w początkowej fazie trudno się pogodzić z rzeczywistością, kiedy alkoholik na przykład robi sobie przerwy w piciu. Czasem wielotygodniowe, czasem wielomiesięczne, czasem wieloletnie. Gdyż to natychmiast jakby doprowadza do takiego chaosu w myśleniu i do takiego myślenia, że a może on jednak nie jest alkoholem, czyli wraca się do zaprzeczania. Tego typu postawy, one właściwie utrudniają nam to pogodzenie się z rzeczywistością, ponieważ ciągle ta rzeczywistość jest jakaś inna. Nie? Takim charakterystycznym tekstem, który ja słyszę często od osób współuzależnionych, to jest coś takiego, że proszę pana, mój mąż jak jest pijany, to jest taki, a trzeźwy to jest taki. Nie? I to dokładnie powoduje taki chaos myślowy i utrudnia to zobaczenie rzeczywistości. Ja no, wtedy mam już taki schemat po prostu, który zawsze działa. Mianowicie pytam, no to ilu pani ma tych mężów? Dwóch czy jednego? Bo mówię, czy on jest trzeźwy, czy on jest pijany, to on ma ten sam numer PESEL, to pani mogę zaręczyć, nie? Ale jak mówię, no w tych relacjach między osobą uzależnioną a współuzależnioną te stadia godzenia się z rzeczywistością, one mogą właśnie takie być, po pierwsze nieostre, po drugie może się to cofać. Nie? To zaprzeczanie się może ponownie zjawiać. Więc mówię, to co jest w tym wszystkim istotne, to jest przeżycie każdego z tego stadium do końca. I wtedy dopiero jest szansa na zmianę, wtedy dopiero jest szansa na pogodzenie się z tym, co jest, a nie z tym, co ja bym chciał, żeby było.
No i my, proszę Państwa, zachęcamy Państwa do tej nauki akceptacji, do przyjrzenia się swojemu życiu i mamy nadzieję, że trochę Państwu pomogła ta audycja właśnie w przyjrzeniu się, znaczy akceptują Państwo do końca rzeczywistość, w jakiej Państwo żyją. Zachęcamy Państwa do tego. Moim Państwa gościem był psycholog, kierownik poradni leczenia uzależnień w Siedlcach, Bolesław Białas. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Dobranoc.
Tomasz Goska, Anna Kaszczyc. Dziękujemy również. Życzymy dobrej nocy.
Thank you. You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold, when we walked in fields of gold.